Metropolia w kontekście.
Dzień dobry Państwu, Damian Zalewski. Witam w kolejnej debacie z cyklu Metropolia w kontekście, przygotowywanej wspólnie przez Instytut Metropolitalny oraz Radio Mors. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak pojazdy autonomiczne mogą zmienić transport w polskich miastach, a także generalnie przestrzeń naszych miast. W szczególności pod lupę weźmiemy tutaj Gdańsk i naszą metropolię. A w naszym studiu witam gości. Pani Magdalena Szymańska, pracownik Referatu Mobilności Aktywnej Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Piotr Marek Smolnicki, architekt urbanista, doktorant Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, a w swojej pracy naukowej zajmuje się właśnie przede wszystkim pojazdami autonomicznymi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem jeszcze też powiedzieć, że obaj nasi goście są jednocześnie działaczami Instytutu Metropolitalnego, Zespołu do Spraw Mobilności i Transportu, także tym bardziej miło mi powitać. I właśnie od pana Piotra chciałbym zacząć naszą rozmowę, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest mobilność autonomiczna, czym są pojazdy autonomiczne. No bo myślę, że nie każdy wie, być może słyszał coś na ten temat, natomiast precyzyjnie nie wiemy raczej, co to jest raczej nowa kwestia.
Może zacznę od pojazdów autonomicznych i przejdę do mobilności autonomicznej. Pojazdy autonomiczne są to takie pojazdy, które wyposażone są w technologie i systemy, które sprawują kontrolę nad tym pojazdem i nie wymagają takiej kontroli od kierowcy. W sensie pojazd nie musi być sterowany przez kierowcę. Notabene kierowcy w ogóle nie musi być w takim pojeździe. Takie pojazdy już istnieją na świecie. Od kilkunastu lat, ale tak w użytku są od kilku lat. W zeszłym roku dobiegł końca taki projekt trwający 4 lata, nazywał się City Mobile 2, gdzie testowano pojazdy autonomiczne na ulicach miast w Europie. Teraz będziemy mieli okazję podobny pojazd przetestować w Gdańsku. I poza takimi pojazdami, które mieszczą kilku do kilkunastu pasażerów, mamy do czynienia też, co zresztą naturalne, z pojazdami trochę nie różniącymi się za bardzo od dotychczasowych samochodów. Głównie uwaga skupia się na samochodzie marki Tesla, modelu S, który w momencie, kiedy dokonał się upgrade systemu, użytkownicy, czyli kierowcy tego samochodu, nagle dostali możliwość puszczenia kierownicy. Taki samochód mógł w określonych warunkach się poruszać. Tak więc ta technologia już jest. I przechodząc do mobilności autonomicznej, mobilność autonomiczna jest takie wykorzystanie tej technologii, że użytkownicy, tudzież uczestnicy ruchu nie będzie potrzeby posiadania własnego samochodu, ponieważ będą mogli skorzystać obojętnie, czy posiadają prawo jazdy, czy nie posiadają prawo jazdy, czyli na przykład dzieci, osoby starsze, ze środków transportu na granicy pomiędzy transportem indywidualnym a transportem zbiorowym. Czyli nie będzie to transport masowy, ale nie będzie to też transport indywidualny.
No właśnie, musimy rozróżnić te kwestie transportu indywidualnego i transportu publicznego. I czy nie myśli pan, że właśnie taki rozwój technologii autonomicznej nie spowoduje wręcz większego zainteresowania transportem indywidualnym właśnie? Ponieważ jeżeli te osoby o ograniczonej mobilności będą mogły pozwolić sobie na własny samochód, a nie będą musiały mieć prawa jazdy, to być może wzrośnie jeszcze rola transportu indywidualnego właśnie kosztem transportu publicznego. Jak pan się do tego odnosi?
Istnieje takie zagrożenie. Jest to jeden ze scenariuszy, który należy brać pod uwagę. W momencie, kiedy załóżmy przemysł motoryzacyjny wyprzedzi trochę legislację i w ogóle rządzenie naszymi na przykład miastami. Możemy dojść do takiej sytuacji, że w zasadzie nic na dobre się nie zmieni. Samochody, którymi dotychczas jeździmy, po prostu się zautomatyzują i dzięki temu, że nie będzie potrzeby korzystania z prawa jazdy przez niektórych użytkowników, możemy się spodziewać, że natężenie ruchu wzrośnie. To natężenie ruchu jeszcze może dodatkowo wzrosnąć przez sam fakt, że takie pojazdy będą mogły wykonywać tak zwane puste przebiegi, czyli na przykład jeździć w tę i we w tę, odbierać po prostu ludzi. W okresie przejściowym, który przez naukowców jest uważany za najtrudniejszy i w zasadzie najtrudniejszy do przewidzenia, bo łatwiej jest przewidzieć skutki wdrożenia tej technologii w dalszej przyszłości niż przez najbliższe kilkanaście lat, kiedy będziemy mieli do czynienia z pojazdami, które tego rozwiązania nie mają, wymieszanymi z pojazdami autonomicznymi. Możemy się spodziewać po prostu dodatkowych pojazdów na drogach. Żeby to ukrócić, prawdopodobnie będzie trzeba po prostu pewne ograniczenia wprowadzić, na przykład zakazy wolnych przebiegów albo dodatkowe opłaty za te wolne przebiegi. Tutaj akurat rola miast chyba jest największa. Oczywiście do tego dochodzi legislacja krajowa, czyli przepisy, które w ogóle umożliwią poruszanie się takich pojazdów, ale jak wiemy, ostatnio w konsultacjach był projekt ustawy o elektromobilności, w którym nawet definicja pojazdu samosterującego oraz założenia testowania takich pojazdów są ujęte. Więc już wszystko w tej kwestii idzie do przodu.
Też doprecyzujmy, że te pojazdy przede wszystkim będą pojazdami elektrycznymi, tak? I będą przyjazne dla środowiska. No bo to nie musi iść w parze, tak? Oczywiście. No,
może właśnie, być... właśnie, że nie. Właśnie to jest takie założenie generalne, że już od elektromobilności nie mamy odwrotu. To wystarczy śledzić plany i przemysłu motoryzacyjnego i plany różnych rządów. Tutaj szczególnie na uwadze należy mieć naszych sąsiadów, czyli Niemców, ale także patrząc na projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wychodzi na to, że Polska idzie w ślad za liderami w tej kwestii.
Dziękuję bardzo. Chciałbym przejść teraz do pani Magdaleny, ponieważ pod koniec maja media obiegła wieść, media trójmiejskie szczególnie, o tym, że Gdańsk przystąpił do projektu i uzyskał dofinansowanie w ramach projektu SOCIOA i będzie możliwość testowania pojazdów autonomicznych. Gdyby mogła pani przybliżyć naszym słuchaczom szczegóły tego projektu?
Liderem projektu i autorem pomysłu jest Uniwersytet Nauk Stosowanych Metropolia w Helsinkach i oni wiosną ubiegłego roku mieli już jakby gotowy pomysł na przeprowadzenie testów, a także takiej wieloaspektowej analizy wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie publicznym i szukali partnerów do konsorcjum. Członkami konsorcjum jest także Uniwersytet Chalmers w Szwecji oraz Politechnika w Tallinie, miasta Tallinn, Vejle w Danii i Semigalia. To jest region na Łotwie. No i brakowało im jeszcze dużego miasta z regionu Morza Bałtyckiego. Takim miastem okazał się Gdańsk. Od dawna poszukujemy nowoczesnych rozwiązań transportowych, które pomogłyby ograniczyć emisję CO2 w mieście. Zachęcamy mieszkańców do odejścia od motoryzacji indywidualnej. Od wielu lat promujemy komunikację rowerową, natomiast to nie są to rozwiązania dla każdego. Pomysł na testowanie pojazdów autonomicznych to jest strzał w dziesiątkę, ponieważ pomoże poprawić jakość życia osób z ograniczeniami mobilności, które z uwagi na podeszły wiek czy też niepełnosprawność ruchową nie są w stanie dotrzeć do sieci transportu publicznego, także testować będziemy mikrobusy elektryczne i autonomiczne na potrzeby transportu m.in. pierwszej i ostatniej mili.
Gdyby mogła pani jeszcze właśnie powiedzieć o tym, czym jest ten transport pierwszej i ostatniej mili, to też ciekawa idea, która pojawia się w literaturze właśnie. Jakie byłyby korzyści właśnie z takiego typu wdrożenia pojazdów autonomicznych?
Tak naprawdę pozwoliłyby osobom, które wyrażają taką potrzebę, dotrzeć od drzwi do drzwi. Przy zastosowaniu odpowiednich aplikacji pojazd autonomiczny mógłby takie osoby odebrać nawet z domu i dowieźć na przykład do przystanku kolei, szybkiej kolei miejskiej, kolei metropolitalnej, do linii autobusowej, pozwoliłby ograniczyć na przykład negatywne skutki suburbanizacji albo dogęścić transport na głównym mieście, gdzie tego typu rozwiązań może brakować.
Dokładnie, bo mówimy właśnie teraz konkretnie o gdańskim przykładzie. Gdańsk będzie testował te pojazdy w 2019 roku, tak? Mówiliśmy?
Być może w 2019, ale bardziej realny jest 2020. To zależy od ustaleń z partnerami projektu. Możliwe, że najpierw odbędą się testy na większą skalę w Tallinie i Helsinkach, a następnie testy na mniejszą skalę, między innymi w Gdańsku.
I czy myśleli państwo właśnie o konkretnych miejscach testowania tego pojazdu? Ewentualnie właśnie jak można byłoby szeroko wykorzystać tę technologię właśnie podczas tych testów, tak? No bo to też jest niewielka skala jednak, tak? Będzie testów, więc też ograniczone są możliwości, prawda, wykorzystania, czy na przykład w kilku miejscach rotacyjnie, czy na kilku trasach.
Prawdopodobnie testy odbędą się na jednej trasie przez okres jednego miesiąca i będą to regularne połączenia, które pozwolą mieszkańcom oswoić się z tym rodzajem mobilności. Projekt będzie miał ogromny wydźwięk marketingowy, a jego efektem tak naprawdę będzie plan operacyjny wykorzystania tego typu rozwiązań w przyszłości wraz z wytycznymi dla operatora transportu, na przykład Zarządu Transportu Miejskiego, oraz proponowanymi trasami, które też chcielibyśmy konsultować z szerokim gronem instytucji zaangażowanych w Gdańsku w realizację projektu, jak również z mieszkańcami. Na tym etapie oczywiście mamy pewne pomysły, gdzie tego typu rozwiązania by się sprawdziły, natomiast za wcześnie jest jeszcze, by je podawać jakby do informacji publicznej, ponieważ nawet Helsinki, które już mają doświadczenie w integrowaniu tego typu rozwiązań w ramach już istniejącej sieci transportu publicznego i na drogach publicznych, wstrzymują się od decyzji, że będą to konkretne trasy w ramach tego projektu, ponieważ muszą uzyskać stosowne pozwolenia, a także producent mikrobusów, który będzie je leasingował na rzecz konsorcjum projektowego, musi te trasy zatwierdzić, żeby stwierdzić, że rzeczywiście pojazdy i technologia, którą dysponuje, na tej trasie się sprawdzi.
No, przy okazji to rozwiązanie jest bardzo elastyczne, więc nawet mówienie o konkretnej trasie miałoby się z celem, ponieważ mogłoby być zmieniane, dostosowywane do potrzeb. Można sobie wyobrazić sytuację, gdzie jakaś linia autobusu została specjalnie, ja mówię tutaj o normalnym, tradycyjnym autobusie, została przyspieszona przez to, znaczy i skutkiem tego na przykład ta linia została wydłużona, wyprostowana i ludzie mają do niej trudniejszy dostęp, ponieważ nie zjeżdża na przykład na ich osiedle, a żeby na przykład zwiększyć dostępność takiej linii autobusowej, trzeba by wydłużyć jej trasę. To rozwiązanie pomaga właśnie tą niszę zagospodarować, czyli na przykład nie trzeba wydłużać trasy autobusu, tylko daje się możliwość po prostu dojazdu do tego autobusu. Więc tutaj możemy mówić o takim rozwiązaniu systemowym, tak? Mamy problem z jakąś konkretną linią, czy tramwajową, czy autobusową i dostosowujemy ją przy użyciu tego rozwiązania.
Ale czy myśli pan, że to jest rozwiązanie właśnie tylko takie, jak mówiliśmy, transport ostatniej mili, tak? Czyli jakby uzupełniające, komplementarne w stosunku do tego klasycznego systemu? Czy jednak mamy taką perspektywę, żeby no na przykład w Gdańsku zastąpić cały system transportu publicznego właśnie pojazdami autonomicznymi w jakiejś formie, tak? Czy mówiliśmy o jakichś shuttle busach, tak? Może bardziej carsharingu też szerzej. Czy może to rzeczywiście warto tylko rozwijać na takich obszarach, jak mówiliśmy o Gdańskim Śródmieściu, czy też na peryferiach, gdzie rzeczywiście ten transport będzie mógł pełnić tylko funkcję uzupełniającą? Jak pan sądzi?
Znaczy z pewnością w takim transporcie, nazwijmy to personalnym, ale nie na własność, czyli właśnie tak jak car sharing, gdzie my możemy wypożyczyć samochód, lub ride sharing, gdzie możemy się do kogoś dosiąść, najlepiej połączyć po prostu te dwa rozwiązania ze sobą i osoba pierwsza, która wypożycza samochód, ma możliwość zaoszczędzenia kosztów na tym, że wpuści do tego samochodu kogoś jeszcze po drodze. Dlatego ja się też posługuję takim sformułowaniem rozwiązanie, ponieważ jest to rozwiązanie techniczno-organizacyjne. To nie jest konkretny samochód, który jeździ, ponieważ do tego potrzeba różnych innych systemów. Przy okazji na przykład użytkownik, teoretycznie byłoby to po prostu łatwiejsze w użytkowaniu, gdyby posiadał smartfon. Oczywiście osoby starsze niekoniecznie muszą mieć taki smartfon, ale mogą być na przykład w niektórych miejscach, nazwijmy to przystankami, tudzież stacjami, zamontowane przyciski na żądanie. W takim wypadku na przykład pojazd, który jedzie na jakiejś trasie prostej, mógłby lekko tą trasę wydłużyć i podjechać pod taką osobę. To można zrobić infrastrukturą techniczną, ale można także to zrobić wykorzystując smartfony. Tak? Oczywiście ten drugi przykład jest bardziej popularny, ale niekoniecznie może zwiększa dostępność, poprawia jakość życia osób, które są akurat w tym wypadku osobami starszymi. I teraz można sobie wyobrazić, że taki ride sharing, car sharing, przepraszam, ale te sformułowania nie mają odpowiedników w języku polskim, to współdzielony transport, tak można to w skrócie nazwać, i do tego dodatkowo zautomatyzowany, daje taką możliwość. Tylko że trzeba wziąć pod uwagę to, że ten rodzaju transport, taki, gdzie przemieszcza się mniejsza liczba osób, jest mniej efektywny dla miasta i powoduje większe zakorkowanie tego miasta. Dlatego należy raczej ukierunkować się na to wspieranie transportu publicznego. Doświadczenia po prostu wielu krajów, w zasadzie poczynając już od 1920 roku aż do dzisiaj, mówią, że inwestowanie w transport indywidualny nie popłaca, ale mogą być takie rozwiązania, które przy większym wydatku takiego użytkownika, czyli poświęceniu, jakby przyspieszeniu sobie dojazdu do danego celu przez wydanie większej ilości pieniędzy, może być dostępne, tylko że trzeba to wypośrodkować, żeby się nie okazało, że ludzie przestaną jeździć komunikacją publiczną.
W tym miejscu stawiamy trzy kropki. Słyszymy się po chwili przerwy.
Metropolia w kontekście.
Dzień dobry Państwu, witam po przerwie w audycji Metropolia w kontekście. Naszymi gośćmi są pani Magdalena Szymańska, referat mobilności aktywnej, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku i pan Piotr Marek Smolnicki, architekt urbanista Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, zajmujący się właśnie w pracy naukowej pojazdami autonomicznymi. Przed przerwą mówiliśmy o tym, czym są pojazdy autonomiczne, też zarysowaliśmy mniej więcej program testów w ramach projektu SOHIOA, który będzie realizowany w basenie, w regionie basenu Morza Bałtyckiego, ale też między innymi w Gdańsku. Natomiast ja obawiam się też, jak miałem takie sam pierwsze wrażenia, gdy usłyszałem o tym temacie pojazdów autonomicznych, że brzmi to bardzo futurystycznie, tak? Można powiedzieć, że to jest jakieś science fiction. Owszem, mówi się o tych systemach wspomagających parkowanie na przykład, prawda? Już te systemy w takich pojazdach najnowszych są wdrażane, aczkolwiek, czy tam, jeżeli chodzi o metro, metro w Mediolanie, jedna linia w Rzymie też tak funkcjonuje na zasadzie autonomicznej, bez maszynisty, to nam jakoś łatwiej przyjąć, prawda? Natomiast wyobrazić sobie samochody jeżdżące po ulicach, tak jak tutaj mamy to obecnie, no myślę, że jeszcze jest to taka bariera psychologiczna nawet, że nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić. Pytanie, jeżeli mogliby Państwo zarysować jakąś perspektywę czasu, nawet bardzo ogólnie, bardziej orientacyjnie, ponieważ na razie jesteśmy w fazie testów, ale kiedy to rozwiązanie mogłoby zostać wdrożone tak na szerszą skalę w naszych miastach, na przykład właśnie w Gdańsku?
W wersji idealnej, kiedy skończymy realizować projekt, będzie to pewnie jesienią 2020 roku, będziemy mieli gotowy plan operacyjny dla Gdańska z typowanymi konkretnymi trasami oraz zmianami, które powinny zostać wprowadzone już być może na tym etapie będą wprowadzone i to w sferze infrastruktury, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne i być może będziemy gotowi aplikować o kolejny projekt, w ramach którego już leasingować będziemy długoterminowo tego typu pojazdy, bądź może będziemy je w stanie zakupić. To też zależy od tego, jak ukształtuje się rynek, ponieważ producenci pojazdów autonomicznych bardzo intensywnie pracują nad rozwojem technologii. W tej chwili tego typu pojazdy poruszają się dosyć wolno, na przykład 20 km na godzinę. Także aura powinna być sprzyjająca, ponieważ przy lekkich opadach śniegu już trudno z tego typu rozwiązań korzystać. Natomiast za 3 lata sytuacja może się zmienić.
No tak. Ja trochę dodam, że w zasadzie nie tyle przemysł pracuje nad rozwiązaniami, co wręcz trwa wyścig zbrojeń. I to jest tak szybki wyścig zbrojeń, że śledząc przez ostatnie lata przewidywania na temat konkretnych rozwiązań technologicznych, mówiąc o automatyzacji, wszystkie przewidywania są zbyt... Do nich jest dodane ileś tam lat dodatkowo, a tu się okazuje, że nagle te rzeczy są realizowane dużo szybciej. Więc możemy powiedzieć, że w związku z tym, że trwa ten wyścig zbrojeń w automatyzacji transportu, możemy się spodziewać niedługo, że coś nagle wejdzie na nasz rynek i się zacznie. Dla przykładu powiem, że w amerykańskim mieście Pittsburgh Uber już od dłuższego czasu testuje, znaczy nawet nie testuje, tylko po prostu wpuścił swoją flotę autonomicznych pojazdów i można sobie Ubera bez kierowcy zamówić. Z drugiej strony mamy ten przypadek Tesli, o którym mówiłem, ale mamy też taką aplikację, z której wiele osób w Gdańsku korzysta, MyTaxi, która należy do Daimlera. Mamy Mercedesa, który pokazuje swój flagowy autonomiczny pojazd. Jakby połączyć te dwie rzeczy, które należą do jednej korporacji, możemy powiedzieć od razu, że mamy już drugiego Ubera za parę lat. Tak, trzeba po prostu wykorzystać aplikację do tego, żeby zamówić pojazd, który Mercedes może wyprodukować lada dzień i wpuścić go po prostu na rynek. W zasadzie to nawet nie jest aż tak bardzo zależne od nas, co od tego, w jaki sposób przemysł zareaguje i jak szybko zostanie dana technologia wdrożona. Jest też hamulcowy takiego szybkiego wdrażania, ponieważ to się nazywa disruptive technology, czyli taka technologia, która może zakłócić już istniejącą technologię. W momencie, kiedy jakiś producent pojazdów, samochodów, ustalmy to, wypuściłby nowszą technologię, ta nowsza technologia mogłaby zakłócić sprzedaż tej starszej technologii tego samego producenta, czyli to jest taka, nazwijmy to, myśl hamulcowa, która nie pozwala tej technologii na zbyt szybkie wdrożenie, bo ja już wierzę, ponieważ badam to od dłuższego czasu, że ta technologia już jest i że śnieg tutaj nie jest żadną przeszkodą i tak dalej. Ostatnio nawet stwierdzono, że nawet nie trzeba używać tych tak zwanych lidarów, wystarczy oprzeć wszystko na kamerach, dzięki temu te pojazdy będą wyglądały lepiej, bo jeśli ktoś zajrzy w internet i zobaczy, jak wyglądają te testowe pojazdy do ruchu indywidualnego, to są napakowane różnymi takimi wystającymi urządzeniami, które widać, że się obracają i tego też producenci chcieliby uniknąć, ponieważ aspekt wizualny w sprzedaży jest niezwykle ważny. Zresztą samochody, jak wiemy, mają tutaj chyba najbardziej posuniętą do przodu estetykę i to jest chyba to kluczowy element zakupu nowego pojazdu, nowego samochodu. No, przy używanych samochodach liczy się oczywiście coś innego.
Ale ta perspektywa czasowa jeszcze. Nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie, także będę...
Znaczy, ja tak... Dla mnie momentem przełomowym jest rok 2016, kiedy rzeczywiście najpierw Tesla, a potem Uber wypuściły na drogi Ameryki te rozwiązania. Ale tutaj należy podkreślić bardzo ważny aspekt pana działki, czyli prawny, ponieważ zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania, gdzie też takie pojazdy mogą się poruszać, nie ratyfikowały konwencji genewskiej i konwencji wiedeńskiej. Są stowarzyszone, ale nie są zobligowane do respektowania tych konwencji, które to traktują o kierowcy, ten driver. I tutaj zaczyna powstawać pytanie, jak interpretować kierowcę, tak? Bo jeśli mówimy o osobie, możemy mówić o osobie fizycznej i osobie prawnej, czy o kierowcy możemy mówić tak samo. Ten wyraz driver, ponoć przeglądałem co prawda te konwencje, nie doszedłem do owiec, ale ponoć driver jest używany także jako pastuch, jako osoba, która kieruje stadem owiec. Więc można tutaj interpretację kierowcy rozszerzyć, możliwe, że także na robota, czyli ten system, który jest zainstalowany w pojeździe.
Tak, proszę doprecyzować, że w Europie kontynentalnej, w krajach, które podpisały tę konwencję i ratyfikowały, jest wymóg, tak, żeby pojazd prowadził kierowca.
Znaczy, nawet nie tyle, że pojazd musi prowadzić kierowca, tylko że jest zapis, że kierowca musi bacznie obserwować sytuację na drodze. Dlatego kim jest kierowca, tak?
Właśnie, to
jest... Nadal nie odpowiedziałem ci na pytanie.
Dokładnie.
Tak. Bo uważam, że to się już dzieje i nie ma granicy, to jest płynne i to będzie po prostu wchodziło na nasz rynek. Być może jeśli na przykład prawo na to pozwoli, nagle zostaniemy zalani, może tutaj to prawo jest tutaj tą granicą.
Tak, do prawa jeszcze za chwilę wrócimy, natomiast no, skąd to pytanie też, tutaj też ze strony niemieckiej telewizji Deutsche Welle, taki fragment właśnie takiej prognozy o tym, że w Niemczech pojazdy autonomiczne w takim ruchu miejskim, tak, nie mówimy tutaj o jakichś testach czy autopilocie na autostradzie, tak, na przykład, tylko w ruchu miejskim, gdzie rzeczywiście no, jest więcej tych sytuacji takich, może być więcej sytuacji kolizyjnych, to jednak tam pojazdy autonomiczne pojawią się w 2020 roku, prognozuje się, natomiast w 2025 roku mają już stanowić codzienny obrazek w dojazdach do pracy Niemców, jako takie, można powiedzieć, elektryczne taksówki bez kierowcy, właśnie użytkowane w tej formule carsharingu, ridesharingu. No więc to nie jest odległa perspektywa, prawda, jeżeli chodzi o Niemcy, czy tutaj Polska będzie bardzo zapóźniona w stosunku do tego, czy w ogóle ta wizja może jest zbyt optymistyczna?
Nie wydaje mi się, ponieważ Niemcy dopiero co wprowadziły ustawę na temat mobilności autonomicznej. My procedujemy ustawę na temat elektromobilności, w której, jak widzimy w projekcie, mobilność autonomiczna, a cytując dosłownie, pojazd samosterujący jest wprowadzona, więc no, stąpamy po piętach naszym sąsiadom. Ja tak zastanawiam się, dlaczego w projekcie naszej ustawy jest mowa tylko i wyłącznie o testach, czyli tutaj jakby ten projekt mówi o tym, że po spełnieniu konkretnych warunków będzie można pojazd testować. W niemieckich przepisach, z tego co wiem, no starałem się znaleźć wersję angielskojęzyczną, nie udało mi się, więc muszę się posługiwać drugorzędnymi danymi. Nie ma tego ograniczenia, czy chodzi o testy, czy chodzi już o użytkowanie. Ale ustawa nasza była w konsultacjach, jest procedowana, więc wszystko jeszcze może się zmienić.
Jeśli można dodać, to jak najbardziej depczemy po piętom naszym zachodnim sąsiadom i także w wolnym tłumaczeniu Instytut Zmiany Klimatu, czyli nasz partner z konsorcjum projektu Sohioa niemiecki, będzie koordynował pracę nad pakietem prawnym w ramach tego projektu. Pomoże wszystkim państwom, miastom zaangażowanym w projekt Sohioa Baltic przygotować, zinwentaryzować przepisy pod kątem transportu autonomicznego oraz być może opracować listę potrzebnych nowelizacji. Także będziemy mogli być może przygotować nowelizację do procedowanej właśnie w Polsce ustawy.
Tak, no bo dotychczas to jest taka ziemia nieznana, tak można powiedzieć, i no, regulacji nie ma w tej mierze, chociaż państwo, z tego co wiem, też dowiadywali się, występowali o opinię i tak, z tego co pamiętam, nie byłoby przeszkód do testów obecnie, tak?
Nie byłoby przeszkód do testów formalnie. Na drodze zamkniętej, także nie w ruchu miejskim. I być może będziemy testować pojazd w ten sposób, że będzie on zaprogramowany do poruszania się po określonej trasie, jednak w środku znajdowała się będzie osoba przeszkolona, która w razie czego będzie gotowa przejąć kontrolę nad pojazdem, przy czym nie przypuszczamy, aby zaistniała taka konieczność.
To jest ważny taki szczegół w tym etapie przejściowym, że pojawia się właśnie ten operator, nazwijmy go, a nie kierowca, tak? Czyli osoba, która na przykład może pomóc osobie, która ma problemy z poruszaniem się, wejść do tego pojazdu, albo na przykład odgarnąć jakąś przeszkodę, z którą sobie pojazd nie poradzi, bo na przykład jakiś gołąb usiądzie i trzeba będzie go odgonić, a pojazd nie będzie chciał mu zrobić krzywdy. Ja się boję, jeśli chodzi o te pojazdy, boję, to jest za dużo powiedziane, a to tak trochę z przymrużeniem oka, o coś innego, ponieważ wszelkie badania i in situ, i takie teoretyczne wskazują, że ta technologia jest niesłychanie bezpieczna i nieporównywalnie bardziej bezpieczna niż jazda kierowcy. Ponieważ kierowca może się rozproszyć, w zasadzie rozproszenie jest tutaj bardzo znaczącym czynnikiem zwiększającym niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Robot się nie zmęczy, nie rozproszy, a nawet jeśli jakimś cudem przestałby działać, to by po prostu zatrzymał pojazd. I ja tak, jak już mówiłem, z przymrużeniem oka, boję się takiej sytuacji, że taki pojazd może ugrzęznąć w tłumie. Ponieważ ludzi może się pojawić w danej przestrzeni tak wielu, że on po prostu stanie, nie chcąc nikomu zrobić krzywdy. I teraz, tak wychodząc naprzód, jeśli chodzi o legislację, wydaje mi się, że przyszłość przepisów będzie taka, że do takich pojazdów nie będzie można się zbyt blisko zbliżać, żeby po prostu nie zmniejszać ich efektywności. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś dla żartu będzie po prostu przekraczał jakąś odległość metra, tak wystawiał rękę, taki pojazd będzie automatycznie się zatrzymywał, a ludzie w środku będą się wściekać, że nie jadą, bo ktoś sobie robi głupie żarty.
Nawet łatwo sobie wyobrazić, myślę.
To nawet tego sobie nie trzeba wyobrazić, bo nie jedna osoba z nas miała pewnie taką sytuację w windzie, tak, gdzie ktoś wpadł i naciskał wszystkie przyciski. To jest mniej więcej analogiczna sytuacja, pojazd jeździ na ustalonej trasie, tylko w poziomie, a nie w pionie. I też przyciski mogą być. Zależy, czy na przykład będziemy mieli taką możliwość, czy nie. Zakładam, że w przyszłości będzie taka możliwość, żeby ustalenie miejsca, w którym chce się wysiąść.
Na tym się na razie zatrzymajmy i słyszymy się znowu po przerwie.
Metropolia w kontekście.
Dzień dobry Państwu, Damian Zalewski. Witam w ostatniej części audycji Metropolia w kontekście. Przypomnę, nasi goście, pani Magdalena Szymańska, referat mobilności aktywnej, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku i pan Piotr Marek Smolnicki, ekspert do spraw pojazdów autonomicznych, architekt, urbanista, doktorant Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówiliśmy o wielu kwestiach w dwóch poprzednich częściach naszej audycji, natomiast myślę, że ta kwestia bezpieczeństwa jest jednak rzeczywiście, no, ciśnie się na usta, tak, że rzeczywiście no, jest to technologia nowa. Znamy nasze doświadczenia też własne z technologii, tak, każdy z nas korzysta z komputerów, smartfonów, które to lubią się psuć po paru latach, jednak też technologia bywa zawodna. No i pytanie, czy rzeczywiście możemy tak bardzo uwierzyć, że ta technologia będzie tak niezawodna, tym bardziej, że miał miejsce na przykład wypadek w Stanach Zjednoczonych samochodu Tesla, gdy kierowca oglądał na DVD film, podczas gdy samochód uderzył w skręcającą ciężarówkę, dlatego że ta ciężarówka miała jasny kolor, na tle jasnego nieba, czujnik tego nie wychwycił, czyli technologia również okazała się zawodna. Znaczy, jak w takim świetle właśnie...
Znam trochę inaczej tą historię od osób, które jakby brały czynny udział w śledztwie i no, do tej tragedii doszło niestety, ale znowuż z winy kierującego, który po prostu nie kierował pojazdem w momencie, kiedy samochód mówił mi, że powinien kontrolę przejąć. Więc zresztą jest jeszcze ileś tam przypadków takich incydentów. I na przykład samochód Ubera, który wylądował na boku w związku z tym, że inny kierowca wjechał na ten samochód z takim impetem, że ten samochód nie miał po prostu jak uciec. Mamy też przypadek, gdzie samochód Google zinterpretował ruch kierowcy autobusu, że chce go przepuścić. Oczywiście zinterpretował, czyli to zostało zaprogramowane przez informatyków. Decyzję podjęli wcześniej ludzie, że jeśli pojazd sąsiedni na sąsiednim pasie zachowa się tak, to znaczy, że nam ustępuje i wjeżdżamy. Okazało się, że ten kierowca po prostu depnął na gaz i urwał lusterko pojazdowi Google. Więc cały czas w tych przypadkach mówimy o jakimś błędzie ludzkim. Tutaj technologia nie zawodzi, a żeby tak jeszcze obrócić...
A nie może zawieść? Nigdy?
No może, ale chciałbym obrócić to trochę w żart, ponieważ znamy przecież tą historię, pewnie urban legend, ale w momencie, kiedy prezes General Motors odpisał Billowi Gatesowi na jego zarzuty na temat awaryjności samochodów, gdzie prezes General Motors w swojej wypowiedzi powiedział, że tam samochód się nie zawiesza, nie trzeba ileś tam razy trzasnąć drzwiami i tak dalej, żeby uruchomić, tak jak to w przypadku pecetów było. Znaczy, tutaj nie mówię o drzwiach, ale o przycisku, na przykład zimny restart, tak, blue screen i tak dalej. Więc no, ja wierzę w to, że jednak ta technologia zwiększy bezpieczeństwo i nie mam tutaj żadnych podstaw, żeby sądzić, żeby było inaczej.
Ponadto w ramach rozmaitych projektów, także Sohio Baltic, mamy tutaj partnerów, których ambicją jest właśnie podnoszenie bezpieczeństwa i badania nad czujnikami wykorzystywanymi w istniejących już pojazdach. Tutaj akurat takie kompetencje ma Uniwersytet Chalmers w Szwecji i oni właśnie chcą wykorzystać swoje doświadczenie badawcze także na rynku motoryzacyjnym do sprawdzenia właśnie niezawodności czujników w tym busie, z którego będziemy korzystać. Tutaj jeszcze firma oferująca leasing nie została ostatecznie wybrana.
Tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że miliony kilometrów zostały już przejechane przez pojazdy autonomiczne w Stanach Zjednoczonych, szczególnie tutaj Google, który zdeklasował całą resztę, ponieważ kilka razy wyprzedził całą resztę łącznie zebraną i nie było znaczących incydentów. A liczba tych incydentów była znacznie mniejsza niż w przypadku jazdy kierowców w postaci człowieka, więc tutaj już postęp technologiczny pozwolił po prostu na zwiększenie bezpieczeństwa. Mało tego, model Tesla chyba S uzyskał najwyższy rating bezpieczeństwa ze wszystkich samochodów osobowych no, to też coś znaczy.
Natomiast pani Magdalena wspomniała tutaj o takim jednym mankamencie tych pojazdów w poprzedniej części, a mianowicie tym, że po prostu jeżdżą one wolno. Nie jest to rzeczywiście zawrotna prędkość, tak też miałem okazję obserwować testy takich pojazdów, znaczy taką linię w Paryżu, tak, która kursuje bodajże pomiędzy dworcami. Tutaj no, nie wydaje to się atrakcyjną propozycją. Człowiek dzisiejszy się bardzo spieszy, wiadomo, ma tutaj wyśrubowany kalendarz i wsiadając do takiego pojazdu, który będzie bardzo wolno jechał, no nie wiem, czy to jest atrakcyjna alternatywa dla pasażerów, którzy nie są turystami, powiedzmy, którzy mają dużo czasu, chcą sobie podziwiać widoki i wówczas rzeczywiście może to być ciekawa opcja, natomiast dla takiego codziennego wykorzystania, kiedy rzeczywiście człowiekowi zależy na jak najszybszym dotarciu z punktu A do punktu B. Czy będzie to atrakcyjna propozycja, także w kontekście tych gdańskich pojazdów, czy rzeczywiście kwestia jest taka, że technologia pójdzie tak do przodu, że rzeczywiście te pojazdy będą mogły jeździć szybciej. I tylko w tym upatrujemy szansy atrakcyjności tego typu transportu.
Ja myślę, że nie tylko w tym, że pojazdy będą mogły jeździć szybciej, a na pewno będą mogły, no, ale także pamiętajmy, że one pozwalają dotrzeć na przykład do innego przystanku komunikacji miejskiej i pomagają komuś, kto nie byłby w stanie tam dotrzeć idąc. Pamiętajmy również, że często stojąc w korku w prywatnym samochodzie poruszamy się wolniej aniżeli piesi. Poza tym tego typu rozwiązania mogą być wykorzystywane na przykład właśnie w strefach zamieszkania albo gdzieś, gdzie poruszają się piesi, także może nie jest wskazane, aby poruszały się bardzo szybko, bo wówczas mogłyby rzeczywiście stwarzać zagrożenie. Nie wiem, może pan Piotr tutaj mnie wspomoże swoimi kompetencjami.
Znaczy na pewno tutaj już inżynierowie ruchu mogliby się wypowiedzieć, że pewne środki transportu muszą być odseparowane, a zakładam, że akurat ten busik autonomiczny powinien jeździć gdzieś między ludźmi, czy to między turystami, czy to między mieszkańcami osiedla. Więc tutaj nie widzę tutaj minusu z tego powodu, że te pojazdy są wolne, wręcz plus, ponieważ no, ja bym się nie bał po prostu wypuścić dzieci przed dom, wiedząc, że po ulicy przed domem jeździ taki pojazd. A z drugiej strony, jeśli mówimy tutaj o czymś szybszym, to tak jak pan mówił, jest możliwość implementacji takiego rozwiązania w metrze, co już na świecie funkcjonuje. No, o tym dzisiaj nie rozmawiamy, ponieważ jest to technologia w miarę stara i nie wymagająca zbyt dużego skomplikowania. No, pociąg jeździ po prostu do przodu, nawet do tyłu nie jeździ.
Chociaż w Warszawie nie stosuje się technologii, tak? Nie pomyślano, żeby.
Ale można sobie wyobrazić taką sytuację, ponieważ ostatnio mieliśmy do czynienia z paroma wypadkami tramwajowymi, kolizjami, w których byli poszkodowani pasażerowie. Do tych wypadków by nie doszło, gdyby tramwaje były wyposażone przynajmniej w technologię, nazwijmy to ADAS, tak jak jest w samochodzie, czyli Advanced Driving Assistance System, czyli uniemożliwiające wjechanie w pojazd, który nas poprzedza, tak? I tutaj jakby oczywistym jest wdrożenie takiego rozwiązania. Idąc dalej, no mamy przecież SKM-kę. Problemem SKM-ki jest częstotliwość poruszania się. Częstotliwość poruszania się, jednym z elementów, który na to wpływa, jest ten bufor bezpieczeństwa między pojazdami. Po prostu zakłada się, że może być gdzieś tam błąd ludzki i jedna SKM-ka w drugą mogłaby wjechać. Tak? Za dawnych czasów o to bezpieczeństwo tak bardzo nie dbano. Może mogły jeździć po prostu bliżej siebie, teraz muszą jeździć dalej siebie. W momencie, kiedy zaimplementujemy takie rozwiązania, nagle może się okazać, że te SKM-ki rzeczywiście mogą jeździć bliżej siebie. Nie eliminując maszynisty w tym wypadku. A idąc za tymi przykładami z zachodu, szczególnie te linie metra, które były wspomniane, tudzież linie dowozowe na lotniska, można by w przyszłości pomyśleć o takich rozwiązaniach, które poruszałyby się po szynach bez maszynistów. Ale nie myślę tu raczej o tramwaju i SKM-ce. No może to jest po prostu pieśń przyszłości, ponieważ to trzeba zmienić systemowo. Może jakaś konkretna linia tak, ale nie w momencie, kiedy mamy i maszynistę, i taki pojazd. Więc tak, na razie tak. Takie systemy bezpieczeństwa zabezpieczające po prostu kierowanie takimi pojazdami
szynowymi. Można też częściowo tak pojazdy, gdzie czujniki, odbiorniki będą w infrastrukturze, tak, w innych pojazdach też, tak, i częściowo, stopniowo wdrażać tego typu systemy. Natomiast powiedzmy też jeszcze, że Gdańsk nie jest jedyny, jeżeli chodzi o próby rozwijania tego typu transportu, gdyż powstało też konsorcjum z udziałem władz, między innymi miasta Łodzi, Katowic i Rzeszowa, które ma za zadanie właśnie opracować, już są też plany, jeżeli chodzi o design tego typu pojazdów, natomiast plany, żeby opracować też technologię polską, tak, do wdrożenia takich pojazdów autonomicznych. Nie wiem, czy państwo może kontaktowali się, czy mieli jakieś tutaj plany, żeby też skorzystać z doświadczeń tamtych miast próbie przynajmniej koncepcyjnej na razie, tak, rozwinięcia tego typu transportu.
Na razie kontaktowaliśmy się z szerokim gronem instytucji, które wesprą nas na zasadzie organizacji stowarzyszonych z projektem. Tutaj należy wymienić m.in. Politechnikę Gdańską, Miejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski, czyli de facto mógłby być transfer doświadczeń na całe województwo pomorskie, a także Ministerstwo Transportu i Budownictwa, czy też Zarząd Transportu Miejskiego. I my jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, aby w ramach projektu odbywać wizyty studyjne, aby zapraszać miasta, które chcą opracować własne rozwiązania do Gdańska, żeby także wziął udział w testach, jak również żeby jeździć do miejsc, gdzie tego typu rozwiązania rodzime mogą powstawać. Tym bardziej, że główną ambicją projektu jest transfer wiedzy i także wypracowanie nowych rozwiązań biznesowych, badanie rynku pod kątem niszy, bo wiadomo, że możliwości biznesowe to nie tylko produkcja tego typu pojazdów, ale także całego systemu wspomagania, aplikacji mobilnych, a także prawdopodobnie szeregu usług, które mogą nawiązywać do transportu autonomicznego w przyszłości.
No tak, z tego co wiem, właśnie w Łodzi tego typu linia ma funkcjonować wzdłuż ulicy Piotrkowskiej. Tego typu pojazdy właśnie mają się poruszać. No, wyglądają jak taka kolejka gondolowa, prawda, oczywiście na kołach, ale też ciekawy design. Myślę, że to też ciekawa propozycja, no ale mamy nadzieję też, jako lokalni patrioci, że to Gdańsk będzie pionierem jednak tego typu rozwiązań. Także tego typu życzymy i w ramach podsumowania tej dyskusji prosiłbym jeszcze o takie krótkie wskazanie, jaka jest wizja tych miast, jakie byłyby korzyści i zagrożenia z wdrożenia tego typu mobilności autonomicznej i też jakie byłyby zagrożenia, jeżeli miasta nie wdrożyłyby transportu publicznego autonomicznego, tak, a pozostawiły tylko tę kwestię firmom, tak, które będą produkować pojazdy autonomiczne indywidualne i po prostu miasta odpuściły ten temat. Panie Piotrze.
No właśnie, to jest to pytanie, czy nastąpi ewolucja, czy rewolucja mobilności, takiej codziennej mobilności miejskiej. Tak jak wspomniałeś, no zagrożenia są różne. Poza tym transportem indywidualnym, o którym mówiłeś, gdzie rzeczywiście może się zwiększyć ruch, zakładając, że on nie będzie współdzielony, bo przy współdzielonym transporcie, czyli takim, gdzie będziemy mogli po prostu wskoczyć, wyskoczyć z pojazdów tak zwanych ride-sharingowych, sytuacja może się pogorszyć, ale może być także taka sytuacja, że na przykład sieć sklepów wielkopowierzchniowych będzie oferowała dojazdy takimi pojazdami, na przykład z centrum, gdzie większość ludzi ma stosunkowo blisko do sklepów, do tych sklepów. Do tych wielkopowierzchniowych sklepów, oferując te przejazdy całkowicie za darmo. Oczywiście po drodze prawdopodobnie mielibyśmy symfonię reklam, tak, żeby to w jakiś sposób się jeszcze opłaciło, ten przejazd. Znaczy ten przejazd sam z siebie się opłaci inwestorowi w momencie, kiedy zgarnie po prostu tych klientów do swojego sklepu, a to może skutkować powolnym umieraniem ulicy. Ulicy jako przestrzeni publicznej. Ponieważ nagle może się okazać, że piesi zaczną korzystać z tych pojazdów. I tutaj właśnie widzę szansę, że miasto Gdańsk angażuje się w taki projekt, nie pozostawiając go samemu sobie, ponieważ rynek może to wykorzystać w taki sposób, który zagrozi miastu. A miasto może w pewnym sensie przejąć kontrolę zanim to nastąpi.
Ale też jeżeli będziemy mogli wszędzie łatwo dojechać, to też jest zagrożenie, że ludzie będą się chętnie wyprowadzać na przedmieścia na przykład, tak? Jeżeli będzie można pod same drzwi podjechać takim pojazdem, no to są różne wątki,
i prawda? Tutaj wątek regulacji znowuż się pojawia, ponieważ zakładamy, że takie pojazdy powinny się poruszać w takich miejscach, żeby systemowo poprawić sytuację, a nie w takich miejscach, żeby tą sytuację przez przypadek, nawet nie specjalnie, ale przez przypadek pogorszyć. Tutaj przykładem jest Uber, który szczyci się tym, że w Paryżu zwiększył dojazdy do ostatniej stacji linii metra, a efektem tego jest po prostu suburbanizacja, bo ludzie, których nie stać na mieszkanie w Paryżu, wolą, znaczy bardziej im się opłaca korzystać z Ubera, przeprowadzając się na przedmieścia i dojeżdżając Uberem do ostatniej linii metra, tam się przesiadając. Więc okej, dojazdy do komunikacji publicznej są okej, ale trzeba myśleć, tak jak wspomniałeś, w którym miejscu należy je zaaplikować, a w którym miejscu regulacje powinny mówić nie. Tutaj zostawiamy na przykład krajobraz, tak, wieś i tak dalej. To są już...
Tak, dokładnie. Także wszystko musi być długofalowo przemyślane, tak jak każda zresztą polityka publiczna. No, czasem jest u nas z tym problem niestety. Niestety też problem jest z czasem, także także i naszej audycji, który dobiegł końca. Bardzo dziękuję naszym gościom.
Dziękuję.
Pani Magdalenie, panu Piotrowi. Ja tylko chciałem ze swojej strony jeszcze powiedzieć, że na jesieni 2017 Instytut Metropolitalny również zamierza rozpocząć szerszą dyskusję publiczną na temat pojazdów autonomicznych, gdyż to już się dzieje po prostu, tak, i będziemy mieli ten projekt. Będziemy chcieli podyskutować szerzej właśnie na temat możliwości wykorzystania tych pojazdów w Gdańsku, też troszkę przybliżyć w dzielnicach ten temat, a zatem zapraszamy do śledzenia naszych stron www.im.edu.pl, także Facebooka Instytutu Metropolitalnego, tam wszystkie informacje będą się pojawiać na bieżąco. Za dzisiejszą audycję Państwu dziękuję i do usłyszenia w kolejnych Metropolia w kontekście. Do widzenia.
Metropolia w kontekście.